Podkarpacki. Panel polityczny.
W dzisiejszej dyskusji politycznej na antenie Polskiego Radia Rzeszów wita Państwa Jerzy Pasier oraz moi Państwa goście. To przedstawiciele ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Wojciech Jaślar, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jerzy Jęczmienionka, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiesław Lada, Polskie Stronnictwo Ludowe, dzień dobry.
Dzień dobry.
Lewica, Gabriel Zajdel, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Oraz Kasper Szeląg, Konfederacja, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zapraszaliśmy również przedstawiciela Polski 2050. Na razie do nas nie dotarł, być może jeszcze to się stanie, ale w sytuacji, która ma miejsce, czyli nieobecności, miejmy nadzieję, czasowej Polski 2050, rozpoczynamy dyskusję w tym gronie. I pierwszy z tematów, a raczej rzekłbym szereg tematów, bo trochę, że tak powiem, w sensie polityki międzynarodowej w związku z tym bezpieczeństwa Polski w ciągu ostatnich dwóch tygodni nam się dzieje. Donald Trump został kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Otworzona została baza antyrakietowa Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. No a wydarzenia z ostatnich godzin to nalot i bombardowanie Rosji na Ukrainie. Z kolei administracja prezydenta Joe Bidena miała wyrazić zgodę na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom w głębi Rosji. Dwie rakiety rosyjskie, czy dwa statki powietrzne rosyjskie spadły niedaleko polskiej granicy. To wszystko jakby składa się w pewien obraz całości i stanu konfliktu na Ukrainie i generalnie jakby bezpieczeństwa Polski w tym kontekście międzynarodowym. Jak zatem na to wszystko patrzymy, zdaję sobie sprawę, że omówienie każdego z tych tematów wyczerpałoby czas naszego dzisiejszego spotkania, więc może pokrótce spojrzenie na sytuację geopolityczną w kontekście tych wydarzeń. Pan Wojciech Jaślar, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Wybory w Stanach Zjednoczonych, no powiedziano już o tym bardzo dużo, ciężko jeszcze coś dodatkowo dodać, jeżeli chodzi o wybór nowego prezydenta, nowego starego prezydenta. Patrząc przez kontekst Polski, no będziemy na pewno bacznie obserwować to, jak będzie wyglądała, jak będzie kształtowała się administracja nowego prezydenta. Mamy pierwsze decyzje. Te wybory są dosyć ciekawe, że tak powiem. Co to znaczy dla Polski? No, miejmy nadzieję, że ten zwrot w kierunku Chin i odwrócenie się od Europy nie będzie aż tak drastyczne, że właśnie między innymi ta decyzja o otworzeniu bazy w Redzikowie sprawi, że jednak wciąż sytuacja w Polsce, a w szczególności sytuacja na Ukrainie będzie istotna dla Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli chodzi o bazę w Redzikowie, to no coś, co nie zdarza się chyba często, czyli jakby wszystkie siły polityczne albo prawie wszystkie siły polityczne w Polsce generalnie są in plus za otworzeniem bazy. Natomiast problematyczne może być tutaj, problematyczna politycznie myślę, to jest kwestia zezwolenia na używanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, bo wsparcie dla Ukrainy to też jest pewien poziom dużego konsensusu w Polsce, jeżeli chodzi o siły polityczne. Natomiast rakiety dalekiego zasięgu, no, różnie na to patrzą czasem politycy i eksperci.
Zdecydowanie wiem, że ta decyzja Stanów Zjednoczonych o dostarczeniu, o umożliwieniu Ukrainie właśnie stosowania tych pocisków
do 300 km.
Była tak odpowiedzią na to, że Korea Północna zasiliła stronę rosyjską. Jest to jedna z ostatnich decyzji prezydenta Bidena. Też pewnie w pewnym sensie stawia Donalda Trumpa już przed faktem dokonanym. Jak dla niego ta decyzja będzie skutkowała, to może się okazać, że też będzie całkiem pozytywna, ponieważ w trakcie tych negocjacji i stawiania warunków Putinowi, no może się okazać, że po prostu Putin nie przystanie na te warunki, które przedstawi mu Donald Trump. I taki kolejny, i ta wojna powinna będzie się dalej toczyć, tak? Także tutaj też wiadomo, że ta silna ręka Donalda Trumpa i chęć rozwiązywania spraw dosyć jednoznacznie, może okazać się w tym przypadku rękami podpisana jeszcze przez prezydenta Bidena dla niego na korzyść.
Paradoksalnie. Tak. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to jest sporo jednak mimo wszystko nieprzewidywalności, więc może to pójść w tą stronę, o której przed momentem mówiliśmy. Pan Jerzy Jęczmieniątka, Prawo i Sprawiedliwość, całokształt tego kontekstu politycznego, z którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich 2 tygodni?
No, w mojej opinii wybór Donalda Trumpa na prezydenta, kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych jakby pozytywnie wpływa i wpłynie na bezpieczeństwo Polski, ale nie tylko na bezpieczeństwo Polski, ale na bezpieczeństwo całej Europy, ponieważ pamiętamy wszyscy, że stawiał on bardzo mocny akcent na to, żeby cała Europa, wszystkie państwa europejskie, w tym także Niemcy, przeznaczały więcej wydatków na obronność. Tak? To nie może być tak, że tutaj Stany Zjednoczone będą ponosiły największy ciężar utrzymania tego arsenału stosującego, że Polska inwestuje już od kilku lat ogromne środki finansowe, ponad 3% PKB na obronność, a inne kraje europejskie tego nie robią. Także ja uważam, i także w opinii większości Polaków, ponieważ tu mamy sondaże, mamy opinie, które pokazują, że większość Polaków bardzo pozytywnie ocenia ten wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i mam nadzieję, że to też ta sytuacja wpłynie na to, że w końcu zostaną podjęte konkretne, zdecydowane działania, żeby tą wojnę na Ukrainie, jak przypomnijmy, to Rosja jest agresorem, zakończyć, ponieważ to już trwa stanowczo za długo. 2,5 roku trwania tego konfliktu powoduje, że jednak to też może się rozlać na inne kraje. Także tu mówimy o Polsce, mówimy o krajach nadbałtyckich i uważamy, że tutaj potrzebne są i konieczne są zdecydowane działania i Stanów Zjednoczonych oraz krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Francja, i mam nadzieję, że to nastąpi.
17:07 nasz dyżurny telefon dla Państwa przez cały czas czynny, przez cały czas trwania dzisiejszej dyskusji politycznej. To jeszcze króciutko w ramach pewnego dopełnienia myśli. Panie radny, a czy to, że jest taka tendencja, myślę, i też po części może nawet na samej Ukrainie obecna, w której Ukraińcy nie do końca sobie zdają sprawę, że jest pewne dążenie do zakończenia wojny, prawda? Ale z drugiej strony jest twierdzenie, nic o Ukrainie bez Ukrainy. Jeżeli chodzi o ustępstwa terytorialne, no to ukraińskie władze wykluczają to, choć między wierszami pewnie jest mowa o tym, że nie da się wszystkiego odzyskać, co zostało przez Rosję zagarnięte. To gdzie szukać tego rozwiązania wojny przy stole negocjacyjnym?
Tak, ale pamiętajmy też, że jeśli bazujemy i sięgniemy wstecz do historii i nawet jeśli przypomnimy sobie porozumienia mińskie, które były kilka lat temu zawierane, podpisywane z udziałem Niemiec, Francji i innych krajów Unii Europejskiej, to tutaj jednak Rosja, prezydent Putin tych porozumień mińskich nie dotrzymał. I
tak samo w przypadku memorandum budapesztańskiego też.
No i podobnie, gdzie też w przypadku tego memorandum gwarantami były też takie kraje jak Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Niemcy. I tutaj myślę, że samo to pokazuje, że Ukraińcy mają prawo oczekiwać, że jednak nie będą decyzje podejmowane ponad ich głowami, ale z ich udziałem, ponieważ jeszcze raz podkreślam, mówimy tutaj o niczym niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę. Sami mamy wiedzę o tym, jakie tam się działania w tej chwili podejmuje. Mamy też w pamięci słynną Buczę, tak, gdzie dochodziło do ogromnych działań, można powiedzieć nawet ludobójstwa, tak, do tego, że wojska rosyjskie tutaj dopuszczały się rzeczy niedopuszczalnej wobec ludności cywilnej i myślę, że nie możemy na to pozwolić, bo mamy też w pamięci to, co się działo w Bośni. Nie tak daleko, bo kilkadziesiąt lat temu. I myślę, że jeśli nie będzie zdecydowanego działania krajów NATO, krajów Unii Europejskiej, nie tylko deklaracji, pustych, słownych deklaracji, ale działania, jeśli nie będzie też dużej pomocy, militarnej pomocy sprzętowej, militarnej ze strony też innych krajów. Przypomnę, że Polska tutaj do tej pory poniosła, chyba oferowała największą pomoc w skali swojego kraju, oferowała największą pomoc militarną w postaci sprzętu, uzbrojenia, amunicji oraz innych form pomocowych dla Ukrainy. I musimy pamiętać, że cel jest jeden. Jak najszybciej zakończyć tę wojnę, bo dalsza eskalacja tego konfliktu niczemu nie służy.
W stosunku do swojego PKB, o ile pamiętam, pomoc polska była największa spośród wszystkich państw, które pomagały Ukrainie, bo bezwzględnie to chyba jednak Stany Zjednoczone. Pan Gabriel Zajdel, Lewica, to jak skończyć z konfliktem na Ukrainie, czy Donald Trump, mówiąc o tym, że zakończy wojnę w 24 godziny, zdoła to zrobić i na jakich zasadach, jak pan sądzi?
Jak widzimy, te 24 godziny się nie sprawdziły, bo 24 godziny od wyboru prezydenta elekta już minęły.
Ale nie został jeszcze zaprzysiężony. Może to
no, możemy jeszcze o tym myśleć. Natomiast wojna na Ukrainie trwa i trwa ta wojna. Obawiam się, że ta wojna w tym momencie cały czas jest zamknięta, powiedziałbym, w takiej szklance. Cały czas trzymamy to w tej szklance i obawiamy się tego, żeby ona nie wyszła poza, czyli nie wyszła poza granice Ukrainy, tudzież Rosji, żeby nie weszła nam do Europy. Dlatego walczymy o to, żeby na przykład powstawały kolejne bazy i ta baza, która w tym momencie powstała w Polsce, to jest bardzo ważny krok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo całej Europy. Jednocześnie musimy też pamiętać o tym, że pomimo tego, że robimy ten ważny krok, denerwujemy też naszego tego wroga w cudzysłowie po wschodniej stronie granicy, bo widzi, że kolejny raz przygotowujemy się do czegoś, czego być może nie do końca chcemy. Więc tu musimy brać pod rozwagę to, że tworzenie baz i współpraca taka mocna militarna jest bardzo ważna dla nas, bo musimy być bezpieczni w Europie. Z drugiej strony musimy też wypośrodkować to pomiędzy tym, co się dzieje na wschodzie. Natomiast jeżeli chodzi o samą wojnę na Ukrainie, no determinacja prezydenta Zelenskiego jest bardzo duża i to widać. Widać było w jego ostatnim wystąpieniu. To jest bardzo ważne. Musimy jak najszybciej pomóc Ukrainie, żeby ta wojna się skończyła pomimo wszystko. Skończyła się w taki sposób, żeby Ukraina została na pozycji wygranej. Nie straciła tych terenów jak najwięcej, bo mówimy w tym momencie, że prezydent Trump zakończy wojnę 24 godziny, ale pewnie wprowadzi jakieś ograniczenia, że część terenów zabierze Rosja, część terenów zabierze Ukraina. Czy jest to możliwe? Nie wiem. Obawiam się tej decyzji prezydenta Bidena o pozwoleniu na użycie broni amerykańskiej. Dlaczego się obawiam? Dlatego, że on kończy już swoją kadencję. To jest taki ruch nieprzewidywalny, dlatego że to może spowodować kolejne zarzewie konfliktu i tak naprawdę może przyczynić się do tego, że ta wojna się rozleje dalej poza granice Europy, bo to nie jest tak do końca, że ona tylko się toczy na Ukrainie. Tak jak pan redaktor przedtem powiedział, niektóre już kolejny raz coś leci, zaraz przy naszej granicy ląduje. Jak niewiele trzeba, żeby znów zabiło kilka osób, nawet przez przypadek, tak jak to kiedyś było przy granicy. Jakiś odłamek, jakiś coś, co przeleciało przez granicę. Także mam nadzieję, że zmiana administracji prezydenta Trumpa, a wiemy, że będzie to bardzo ciekawa administracja, gabinet polityczny prezydenta Trumpa będzie bardzo ciekawy, z Elonem Muskiem na czele, z panem, który, nie pamiętam teraz nazwiska, pan, który jest całkowicie przeciwny jakimkolwiek zmianom, przeciw zmianom klimatycznym jest całkowicie, więc twierdzi, że zmian klimatycznych nie ma, chce odnawiać całą gospodarkę ropą, węglem. No zobaczymy, jak te Stany będą funkcjonować i zobaczymy, jak to będzie w przeciwieństwie do Europy, która cały czas, jak wiemy, ogranicza wszystko i próbuje jak najbardziej spowodować, że ekologia będzie tutaj tym in plus. Poza tym Elon Musk sam w sobie jako przedstawiciel świata biznesu, najbogatszy człowiek, można powiedzieć, na świecie, ma też swoje koncepcje bardzo ciekawe i teraz jaki on będzie miał wpływ na kierunek polityczny i kierunek rozwojowy Stanów Zjednoczonych, bo to też jest bardzo ciekawe. Więc zobaczymy w przyszłości, jak to się rozwinie. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie stwierdzić ani dywagować na to, jakie będą kierunki prezydenta Trumpa, tudzież Stanów Zjednoczonych. Dla nas, Polski, najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju. Bezpieczeństwo z jednej strony polityczne, ale z drugiej strony też gospodarcze, bo to też jest ważne, żeby się nie okazało za chwilę, że wydaliśmy wszystkie pieniądze na zbrojenia, a wiemy o tym, że nie jest w tym momencie dobrze, jeżeli chodzi o polską gospodarkę.
Trochę to widzenie Donalda Trumpa u nas sprowadza się do takiego komentarza, który kiedyś zdarzyło mi się usłyszeć. Pytanie, czy Republikanie będą kontrolować Donalda Trumpa, czy Donald Trump Republikanów, znaczy o większość w Izbie Reprezentantów i innych ciałach parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych. Króciutko, ad vocem pan Wojciech Jaślar, a później pan Kacper Szalonko.
Ad vocem jeszcze do tego, co powiedział pan Jerzy. Właśnie to jest obawa, że jednak będzie się to działo nad głowami Ukraińców. Czyli te rozmowy będą między Putinem a Trumpem. I teraz, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że właśnie ta Ukraina zostanie aż za bardzo okaleczona i tak naprawdę będzie całkowicie zależna od Rosji, bo nam jako tutaj tej wschodniej flance na to zależy na tym, aby jeszcze między nami a Rosją był silny kraj, który właśnie jak będzie takim buforem, będzie w stanie powstrzymywać te zapędy Putina i to, co jeszcze tutaj było na temat tego pozwolenia. Myślę, że nie było innego wyjścia. Jeżeli on, Putin cały czas robi kolejne kroki, podpisuje kolejne umowy, właśnie tak jak z Koreą Północną, no trzeba odpowiedzieć na to stanowczo.
Pan Kacper Szeląg, Konfederacja. Jak Konfederacja patrzy na całą tą sytuację geopolityczną, zwłaszcza w pewne przyspieszenie, które nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch tygodni od wyborów w Stanach Zjednoczonych?
Moim zdaniem wybór Trumpa na prezydenta wbrew pozorom nie zmieni aż tak dużo, ponieważ tendencje co do ograniczenia konfliktu mimo wszystko w Stanach Zjednoczonych były obecne, tak? Mimo wszystko jest to kraj o pewnych takich tradycjach, powiedzmy, izolacjonistycznych, więc ten wątek, powiedzmy, nieangażowania się aż takiego jest obecny. Co do wojny na Ukrainie i tego, czy to nie będzie nad głowami Ukraińców, myślę, że w pewnym stopniu Ukraińcy wbrew oficjalnym deklaracjom są do pewnego stopnia świadomi, że może im się nie do końca udać odzyskać wszystkich ziem, tak? Myślę, że są świadomi tego, jaki jest obecny stan na froncie, jaki jest stan ich uzbrojenia.
Czyli jest rozdźwięk między oficjalnym stanowiskiem prezydenta Zełenskiego, a przynajmniej częścią opinii ukraińskiego społeczeństwa, które jest zmęczone wojną w jakimś stopniu?
Nie nazwałbym tego rozdźwiękiem. Po prostu naturalnym jest, że władze państwa, które toczy wojnę, nie może powiedzieć wprost do swoich obywateli, że no, nie walczymy o zwycięstwo, tak? To byłoby praktycznie samobójstwo w takiej sytuacji.
Zwłaszcza, że bardzo dużo kosztów, również tych w postaci no, śmierci żołnierzy, tak, poniosła Ukraina.
Tak, choć oczywiście no, trzeba pamiętać, że znaczący wpływ na przebieg negocjacji będą miały państwa właśnie zachodnie, tak? Które poniosły ogromny koszt, angażując, jakby wysyłając pomoc, i będą miały w tym zakresie najwięcej do powiedzenia. Co do bazy w Redzikowie, pytanie, co dalej? Ponieważ proszę pamiętać, że baza w Redzikowie de facto nie chroni Polski przed Rosją, ponieważ są tam rakiety tylko bronione przed krótkim i średnim zasięgiem. Czyli w przypadku, gdyby Rosjanie chcieli użyć rakiet Iskander z terenu obwodu kaliningradzkiego, przepraszam, królewieckiego, to baza w Redzikowie nie stanowi żadnej ochrony, tak? Ona ma znaczenie, gdyby załóżmy nadlatywały pociski z krajów dalszych, pokroju Iranu. Natomiast przed samą Rosją Polska nie jest chroniona. I pytanie, co dalej? I warto, żeby też w tym miejscu zadać pytanie sobie, jako właśnie Polakom, jakie wysiłki będą czynione, żeby tworzyć też jakiś polski system obrony przeciwrakietowej, ale takiego krótkiego zasięgu, który mógłby te pociski właśnie z terenu Rosji wyłapywać.
Bodaj program Wisła po części, o ile dobrze pamiętam nazwę. Program Narew, czyli budowy kolejnych stopni tarczy antyrakietowej w Polsce, ma być w dalszym ciągu kontynuowany, wzmacniany. Tylko to jest oczywiście wszystko kwestia czasu. Pan Wiesław Lada, a później na momencik pan Jerzy Jęczmienionka. Wiesław Lada, PSL.
Ja nie znam człowieka, który by spełnił wszystkie programy wyborcze, zwłaszcza polityków. I tutaj myślę, że też się nie uda no, Trumpowi też spełnić tych wszystkich spraw, które miał w kampanii wyborczej. Myślę, że jest możliwe, że poprawi się jakość życia Amerykanów, bo to było jedną z głównych takich tematów. Natomiast zakończenie wojny w 24 godziny jest dla mnie mało prawdopodobne. Sytuacja doszła tak daleko. Dzisiaj trwa natarcie Rosji, żeby zająć jak największy teren Ukrainy, tylko po to, żeby później, jak zacznie rządzić Donald Trump, to w jednym momencie kończymy wojnę i w takim statusie, że to, co jest zajęte, to już jest nasze.
Zająć jak najwięcej, żeby się z tego nie wycofać.
To nie wyjdzie, to się nie uda i dlatego raczej musimy być przygotowani na jeszcze dość długą tą wojnę, niestety. Proszę Państwa, tutaj bardzo dobrze, że my jesteśmy właśnie w NATO, że jesteśmy w takim bliskim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zmieniały się rządy w Stanach, prezydenci, zmieniały się w Polsce rządy, premierzy, a ten sojusz jest tak silny, że on trwa i on będzie trwał i tutaj jest szansa, że Polska będzie bezpieczna. Trudno będzie ten problem na Ukrainie rozwiązać, bo Putin no, wciąga kolejny kraj w tą wojnę, tu mam na myśli Koreę Północną. No, to jest tylko po to, żeby eskalować, żeby wciągnąć jak najwięcej krajów w tą wojnę. Musi tutaj prezydent stanu, bo to jest główny taki no, decydent naszych czasów, żeby musi coś takiego wymyśleć i co tu zrobić, żeby tę wojnę jakoś zakończyć. No nie na warunkach na pewno Rosji, bo te warunki są nie do przyjęcia ani do Ukraińców, ani dla pozostałych krajów europejskich. Także myślę, że sojusz polsko-amerykański będzie trwał. Bardzo dobrze, że ta baza powstała. Tak jak kolega z Konfederacji wspomniał, ona służy do obrony z dalszych części świata, czy z Bliskiego Wschodu, czy nawet z tej Rosji tamtej dalszej. Natomiast obwód kaliningradzki jest też takim punktem zapalnym, gdzie tutaj no, nie jesteśmy jeszcze przygotowani, ale mam nadzieję, że teraz cieszy mnie bardzo ten fakt, że w naszym parlamencie jest zgoda, taka stuprocentowa zgoda, jeżeli chodzi o obronność naszego kraju, że tu wszyscy przeznaczamy największy procentowy finanse budżetu naszego na obronność i tutaj jest ta zgoda i ona na pewno będzie dalej i myślę, że Polska będzie przykładem dla innych krajów europejskich, że warto inwestować w obronność, warto inwestować w wojsko i to wkrótce przyniesie efekty.
To jeszcze króciutko pan Jerzy Jędźmionka, który w ramach Ad Vocem zgłaszał się do głosu.
Myślę, że tutaj musimy pamiętać o tym, że Rosja nigdy nie była, jeśli chodzi o nasz kraj, o Polskę, krajem nam przyjaznym. Zawsze miała takie zapędy imperialne, tak? Zawsze szukała tych dodatkowych terenów, które mogłaby pozyskać, przejąć i zdobyć. I ja w tym kontekście bardzo pozytywnie oceniam to, że została otwarta baza antyrakietowa w Radzikowie. Oceniam ją jako jeden z elementów ostraszających, jako jeden z elementów bezpieczeństwa w skali całego świata i całej Europy. Tak? I też pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko baza. Baza jest tylko jednym z elementów w Polsce, ale mamy także tutaj bardzo znaczącą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Mamy to ponad 10 tysięcy żołnierzy i o tym też musimy pamiętać, że to też w tej chwili jakby jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. I działania, które polski rząd podejmował przez ostatnie kilka lat, oceniam bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że ta obecność będzie jeszcze bardziej wzmacniana wojsk amerykańskich i chciałbym, żeby wszystkie kraje Unii Europejskiej mówiły jednym zdecydowanym głosem wobec Rosji i potępiały ją. Nie może być tak, że my jako Polska prezentujemy w miarę zdecydowane stanowisko. Niemcy próbują się dogadywać, bo tak to oceniam, ponad głowami Polski, ponad głowami Ukraińców z Rosją.
A Węgrzy?
No ja tutaj myślę głównie o Niemczech. Niemcy są takim, powinni być takim gwarantem bezpieczeństwa i dla mnie niedopuszczalne jest to, że do tej pory w mojej ocenie jednak kanclerz niemiecki nie zajął jednoznacznego stanowiska i ta pomoc, którą Niemcy przekazują na rzecz Ukrainy jest za mała. Mogła być znacząco większa.
To pan Jerzy Jędźmionka, Prawo i Sprawiedliwość. Druga rzecz, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jeżeli ktoś z panów chciałby się oczywiście odnieść jeszcze do tego pierwszego z tematów, to w ramach tego czasu, który oferujemy, również to jest możliwe. Ale o ustawie o obronie cywilnej chyba dwa słowa zamienić wypada, bo to jest niezwykle istotna ustawa. Myślę, długo oczekiwana. Ten system obrony cywilnej trochę nam się rozsypał w ciągu ostatnich lat. Teraz mamy przepis, trzeba go wypełnić treścią. Rocznie na obronę cywilną nie mniej niż 0,3% PKB, 25 poprawek przyjętych, 31 odrzuconych, ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej nie rzadziej niż raz na rok, a nieraz na 4 lata. Sprawa budowy schronów, finansowania budowy schronów, ale także pewnej struktury. Tutaj niektórzy komentatorzy mają trochę obaw, czy nam się nie rozmyje jednak odpowiedzialność, bo to i straż pożarna, ratownictwo medyczne, system powiadamiania ratunkowego, taki system drabinkowy, począwszy od prezydentów i burmistrzów, poprzez starostów, aż do ministra spraw wewnętrznych, a po drodze przez wojewodów i marszałków. No i zadania. Ochrona ludności w czasie pokoju, w czasie wojny określa, jak mówiliśmy, organy i podmioty realizujące te zadania, planowanie ochrony ludności, kwestia infrastruktury, powiadamiania i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko to na papierze wygląda dobrze, tylko jak mówię, generalnie przed nami wypełnienie tego treścią i to jest pewnie trochę cały problem. Pan Gabriel Zajdel tak z pewnym zastanowieniem i refleksją słucha tego, o czym mówimy, to znaczy generalnie są pewne obawy, czy raczej jest tak, że musieliśmy w końcu zrobić to, co zrobiliśmy, czyli tą ustawę wprowadzić?
Można powiedzieć, że jest to bardzo dobra wiadomość. Dlaczego teraz? No myślę, że dlatego, że ostatnie powodzie pokazały, że te systemy nasze wszystkie obrony cywilnej nie działają. Nie działają z wielu względów. No, pamiętajmy, że przed 1989 rokiem system obrony cywilnej był inaczej zorganizowany. Po 1989 przestano zwracać na niego w pewien sposób uwagę, czyli wszystko to, co było do wtedy przygotowane, zostało całkowicie zarzucone. Ja patrzę na miasto Krosno, gdzie jestem radnym miejskim, gdzie mamy jakieś schrony, które nie są w żaden sposób przygotowane do nadejścia jakiegokolwiek kataklizmu i nie mówimy tu o wojnie, bo kiedyś system obrony cywilnej głównie szykował nas do wojny, bo była zimna wojna, były inne zagrożenia. W tym momencie ze względu na zmiany klimatyczne, ze względu na to, co się dzieje na świecie, czeka nas bardzo dużo wiele zagrożeń, które w każdej chwili mogą się pojawić w każdym miejscu w Polsce. Dlatego ważne jest, żeby służby miały możliwość szybkiej reakcji i żeby te służby były odpowiednio wyposażone, a miejsca ochrony ludzi były dostępne w każdym mieście, a nie tak jak w tym momencie mamy w Krośnie, gdzie mamy jeden z największych schronów w byłym budynku województwa, który jest zarośnięty pajęczynami, nic tam się nie dzieje, nikt tam nawet nie zagląda. Co by było, gdyby jakiekolwiek skażenie nastąpiło, nie jesteśmy przygotowani. Zwróćmy uwagę, co działo się przez ostatnie kilkanaście lat tak naprawdę. Straż pożarna, żeby mieć jakikolwiek sprzęt, musiała kogoś prosić, albo mieć szczęście, żeby akurat była kampania wyborcza i ktoś, przedstawiciel na przykład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przyjechał i poświęconą sikawkę im wręczył strażacką, bo przecież im się należy. Samochody strażackie, sprzęt do obrony cywilnej, sprzęt ratowniczy. To nie powinno być finansowane ze środków ludzi. To powinno być kupowane przez państwo i powinno być ogólnie dostępne dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Dlatego moim zdaniem ta ustawa jest bardzo ważnym krokiem do normalizacji tego systemu. Być może trochę za późno, bo tyle co przeszliśmy ogromne powodzie na zachodzie Polski. I jak widzimy, nie do końca byliśmy do tego przygotowani i nawet te osławione już wcześniej Wojska Obrony Terytorialnej, które tak miały bardzo pomagać, no może w COVID-zie się sprawdziły, natomiast przy powodziach niestety no nie udało się. Jeździło bardzo dużo ludzi pomagać, wiadomo, że to było szybkie, natychmiastowe. Nikt nie był do tego przygotowany, ale im więcej sprzętu, im więcej mamy regulacji, im więcej przepisów, i do których można się odnieść, ale też tego finansowania, bo to mamy, no niby, jak pomyślimy, mało, bo 3% PKB w porównaniu z finansowaniem innych spraw w państwie to nie jest wiele, ale jest to więcej niż było. 30. Tak, ale jest to więcej niż było wcześniej i mam nadzieję, że pewne problemy zostaną zlikwidowane, natomiast pomogą też miastom przygotować się do jakiegokolwiek kataklizmu i do tego, co się może zawsze zdarzyć, bo powodzie mogą być wszędzie. Ostatnio w Krośnie mieliśmy na przykład problem z wielkim pożarem w sklepie wielkopowierzchniowym. Co się okazało, był wielki problem z dostępem do wody nawet. No taka prosta rzecz. No były hydranty, okazało się, że wody brakuje, trzeba było pobierać z rzek. Czyli nawet to nie było dostosowane.
Pożary to na przykład też zagrożenie chemiczne potencjalne.
Tak, i to też jest zagrożenie chemiczne, ale to też dotyczy obrony cywilnej tak naprawdę. To wszystko razem wchodzi jakby w zadania obrony cywilnej, która w tym momencie, do momentu, kiedy ta ustawa się pojawiła, no niestety była traktowana po macoszemu. Pomimo tego, że za wschodnią granicą mamy wojnę, nikt się nad tym nie zastanawiał ani nie pochylił. No tak jak mówię, fajnie było dać sikawkę z pieniędzy państwowych gdzieś tam i zrobić sobie zdjęcie, natomiast nic więcej z tego powodu nie zrobiono.
Zatem wniosek potrzebna.
Jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że będzie się rozwijać i będzie pomagać ludziom.
Pan Kacper Szeląg, Konfederacja Teraz. Wcześniej, jak mówiliśmy, pan Gabriel Zajdel, Lewica. No to Konfederacja. Jak tak. Konfederacja patrzy na tę ustawę? Bo rzeczywiście długo oczekiwana, nie tylko myślę przez polityków, ale także przez samorządowców chyba przede wszystkim, a z drugiej strony no dla nas, normalnych mieszkańców tego kraju, Podkarpacia, też pewien powód pewnie do tego, że w końcu coś się pojawiło w sensie obrony cywilnej. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale rzeczywiście konieczność tworzenia pewnego systemu no, musi być, zwłaszcza w tak niepewnych politycznie, społecznie, międzynarodowo czasach.
Tak, przede wszystkim bardzo się cieszę, że ustawa ta przeszła w Sejmie przy no, niemalże całkowitym poparciu. Z tego, co się orientuję, nikt nie był przeciwko, a także przeszły praktycznie wszystkie poprawki zgłoszone przez wszystkie kluby, w tym również poprawka Konfederacji, która właśnie nakłada na wykonawców tej ustawy obowiązek co dwa lata jakby składania sprawozdania z wykonania tejże ustawy.
To mamy wniosek, że porozumienie ponad podziałami jest możliwe. To
tak, jest możliwe i ważne, że w takich właśnie kluczowych sprawach. Ja się też nawiązując do przedmówcy mojego, około dwóch lat temu, gdzieś po wybuchu wojny na Ukrainie, Konfederacja skierowała wiele zapytań do samorządów na temat, jaki jest stan aktualnie techniczny schronów. I praktycznie żadna odpowiedź nie była, powiedzmy, zadowalająca. I mówiłem tu o Podkarpaciu. Znakomita większość tych schronów jest zaniedbana, jest ich zdecydowanie za mało w stosunku do ilości ludności miast. I dobrze, że w końcu ktoś się nad tym pochylił, że powstał taki ogólno, powiedzmy, ponadpartyjny konsensus i że te środki zostaną przekazane. zwłaszcza w takich dużych miastach.
Pamiętam, kiedyś tworzono taką pod wpływem bodaj jakiegoś wydarzenia, kontrolowano możliwości ukrycia się ludności i tak dalej. I tworzono taką mapę, która była gdzieś w internecie nawet dostępna. I oczywiście teoretycznie było tam tych możliwości ukrycia się sporo, ale chyba 90% z nich to były piwnice, które żadnych warunków co do ukryć no niestety nie spełniają.
Tak, też proszę zauważyć, że na przykład mieszkamy w Rzeszowie, czyli w mieście, w którym od czasu powiedzmy zakończenia zimnej wojny powstało mnóstwo nowych terenów mieszkalnych. I obstawiam, że dla tych mieszkańców, tych właśnie osiedli, to najbliższy punkt schronienia jest oddalony o zapewne kilka kilometrów. Jeżeli w ogóle byłoby tam miejsce, a obstawiam, że miejsca tam by nie było. Jeszcze wrócę do poprzedniego tematu, do tematu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta. Też tu jest inny aspekt z punktu widzenia geopolityki, mianowicie gospodarczy. Należy zauważyć, że wchodzimy niejako trochę w okres wojen celnych. Już Donald Trump zapowiedział nałożenie taryf celnych i na Chiny, i na ogółem towary importowane, czyli tym również z terenu Unii Europejskiej. Naturalnie obstawiam, że nie będą one w takim stopniu, jak zapowiedział w kampanii wyborczej, gdyż byłyby to zbyt wysokie stawki. Niemniej trzeba się liczyć z tym, że Unię Europejską, rynek europejski mogą czekać cięższe czasy. I pytanie, co z tym zrobi Unia Europejska? Ostatnio powstał nawet raport byłego premiera Włoch, teraz szefa Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghiego, na temat właśnie możliwości reindustrializacji Europy. I pytanie, co z tym zrobi teraz Unia Europejska? Czy faktycznie poczyni pewne kroki, żeby przywrócić te moce produkcyjne z powrotem na stary kontynent, żebyśmy byli dalej konkurencyjni dla reszty świata? Czy dalej będziemy się zmieniać w skansen, jak to się dzieje teraz?
No cóż, temat konkurencyjności Unii Europejskiej wobec innych gospodarek to jest temat na osobny panel i osobną dyskusję, no, ale oczywiście to jest czynnik niezwykle ważny, zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych i tego, co administracja Donalda Trumpa zrobi w ciągu najbliższych miesięcy. Pan Jerzy Jęczmienionka, Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej.
Jeśli chodzi o ochronę, o tą ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, to z mojego punktu widzenia dobrze, że ona została uchwalona i przyjęta, ponieważ w swoich założeniach wskazuje, jak w sytuacjach zagrożenia mają funkcjonować i powinny funkcjonować poszczególne organy państwa i samorządu lokalnego. Szkoda, że nie wskazuje źródeł finansowania lub to finansowanie jest, jak widzimy, niewystarczające, ponieważ na przykładzie ostatnich powodzi, o których tu Pan mówił, na Dolnym Śląsku w Opolszczyźnie widzimy jednak, że działalność jednak takich jednostek jak Ochotnicza Straż Pożarna, czy nawet Wojska Obrony Terytorialnej jest bardzo istotna. I myślę, że gdyby nie nasi żołnierze, ta pomoc do wielu miejsc by dotarła z dużym opóźnieniem. Osobną kwestią jest to, że tutaj mamy wieloletnie zaniedbania. Mamy wieloletnie zaniedbania i na poziomie kraju, czyli administracji publicznej, ale także na poziomie samorządu. Ja z poziomu miasta Rzeszowa, gdzie jestem radnym naszego Rzeszowa, widzę, że jednak tutaj mamy ogromne zaległości. Mamy mnóstwo rzeczy do nadrobienia. Nie może być tak, że jak tutaj mówiliśmy o tym, że nie mamy jasno określonych, wskazanych i przygotowanych miejsc ukrycia, tak? Że tak naprawdę w tej chwili mieszkańcy nie są powiadomieni, nie wiedzą, jak powinien funkcjonować, jak funkcjonuje system ostrzegania ludności, tak? I w sytuacji bardzo wielu zagrożeń tak naprawdę widzimy, że tutaj wieloletnie zaniedbania, które przez ostatnie co najmniej 15-20 lat były dokonywane, no musimy szybko naprawić. Czy nam to się uda? Liczę, że tak, że tutaj ponad podziałami jednak na poziomie i administracji samorządowej i na poziomie administracji publicznej rządowej jednak będą pewne działania podejmowane, będzie zapewnione finansowanie, bo tutaj musimy także zainwestować duże środki finansowe. Musimy przede wszystkim dofinansowywać dalej i dalej wspierać takie jednostki jak Ochotnicze Straże Pożarne, które właśnie w tej ostatniej powodzi na Dolnym Śląsku pokazały, że warto w nie inwestować, ponieważ oni pierwsi wielokrotnie ratowali, dbali o bezpieczeństwo ludzi i dobytek mienie tych osób. Musimy jednak dalej rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej, przyspierać nawet takie organizacje jak Liga Obrony Kraju. I to jest nasze zadanie, nasza odpowiedzialność. I o to będę apelował i myślę, że wszyscy powinniśmy tutaj ponad podziałami robić wszystko, żeby nam to się udało.
Miejmy nadzieję, że to porozumienie ponad podziałami, które przy głosowaniu się ujawniło, w dalszym ciągu będzie realizowane, jeżeli chodzi o tą ustawę, bo wszystkie partie mówią, bezpieczeństwo to jest priorytet w tej chwili. Pan Wiesław Lada, PSL.
Ta ustawa to jest bardzo dobry krok, pierwszy krok do realizacji właśnie zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom. Ja bym tutaj chciał podkreślić, że tak naprawdę dzisiaj po przyjęciu tej ustawy, czyli po przejściu przez Senat, podpisaniu przez prezydenta, wszystkie obiekty, jakie będą budowane, publiczne, powinny uwzględniać element ochrony dla społeczeństwa. Czy to w wioskach, czy w gminach, powiatach, ale także w tych dużych miastach. W dużych miastach w sposób szczególny, bo tu jest duże nagromadzenie ludzi, w tych miastach, gdzie planuje się na przykład budować linię metra. Tam powinny być już uwzględnione schrony na wypadek nie tylko tej wojny, ale może i wojny w przyszłości, nawet wojny atomowej, bo nigdy nikt nie może wykluczyć, że do czegoś takiego nie dojdzie, więc wiem, że w Krakowie mają budować metro. To powinno być już na etapie projektowania, uzgodnień i później pozwolenia budowlanego zabezpieczone, żeby to było realizowane. W szkoły większe, różne inne budynki, obiekty użyteczności publicznej, to powinny te elementy zawierać. Oczywiście cały czas należy wspierać jednostki OSP, bo to są ci pierwsi ludzie, którzy w każdym zagrożeniu, nawet najmniejszym czy większym, od razu wkraczają do akcji i pomagają ludzie. Mieliśmy tutaj dowód na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, gdzie momentalnie zostały zalane tereny. Pokazały to, że no, nasze państwo nie jest dobrze przygotowane na takie kataklizmy, jak choćby nawalne opady deszczu i taka nagła powódź. Tych zagrożeń jest o wiele, wiele więcej. Jeszcze nie mówiliśmy tu w ogóle o zagrożeniach chemicznych. Tu też pamiętam ze szkoły podstawowej, gdzie było takie chociażby nauka używania masek przeciwpogazowych. O tym się też dzisiaj zapomina, mało tego jest, a to jest bardzo ważne, żeby też każdy z nas, z obywateli, umiał taką
jest
maskę założyć,
edukacja do bezpieczeństwa, użyć. I tam mają się tego uczyć.
Tak. Myślę, że wszyscy razem, i cieszy ten fakt, że wszystkie strony polityczne mówią tutaj jednym głosem, bez wyjątków. To bardzo, to jest budujące i myślę, że my doprowadzimy do tego wszyscy razem, że ta Polska poprawi swoje bezpieczeństwo i będziemy bezpiecznie czuć się w naszym kraju.
Pan Wojciech Jaślar, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. My tu mówimy o różnych aspektach funkcjonowania tej ustawy o obronie cywilnej. Myślę, że taki jeden trochę gdzieś nam może umknął, a on jest też niezwykle istotny. To jest sprawa właśnie samorządów, nie? Które muszą opracować swego rodzaju procedury, plany, muszą mieć je opanowane, opracowane po to, żeby w razie czego, tak jak na przykład w przypadku powodzi, można było zareagować szybko, dużo szybciej, według opracowanych procedur, które będą mówiły, co robić.
Ustawa na pewno jest sukcesem. Można tutaj tylko mieć pretensje, dlaczego tak późno, bo jak już wspomniał pan Jerzy, że wieloletnie zaniedbania były i tych sygnałów przez ostatnie, powiedzmy,
rzeczywiście sięgają przynajmniej kilkunastu, jeżeli nie 30 lat.
Tak, ale te sygnały dotyczące najpierw pandemii, tak, później wojny na Ukrainie, wybuchu wojny na Ukrainie, czy przygotowania się też na powódź, to wszystko były te sygnały, które pokazywały, że trzeba w końcu coś zrobić. No bo super, my jesteśmy Polacy słynni z takiego pospolitego ruszenia, radzimy sobie, bo też nie ma co ukrywać, ktokolwiek był na dworcu w Rzeszowie, jak wybuchła wojna, widział, jak mieszkańcy tak naprawdę pomagają, czy w Przemyślu oczywiście, to wiedzą, że no, nie było to tak dobrze zorganizowane formalnie, natomiast bardziej spontaniczność tutaj zadziałała i ta umiejętność właśnie Polaków. Także to bardzo cieszy, te zaległości nadrabiamy, jak sam wiceminister, który był odpowiedzialny, pan minister Leśnikiewicz, za tą ustawę. Ona może nie jest doskonała, ale jest tą podstawą, tak, o której też było wspomniane, która daje nam ten początek. No i w końcu są pieniądze. To właśnie patrząc od strony samorządów bardzo istotne, bo plany da się przygotować, tylko chodzi o to, żeby je sfinansować. Tutaj w tym do tej pory był bardzo duży, z tym był duży problem, no bo nie ma co ukrywać, że kasy miejskie świecą pustkami i takie zapewnienie tych pieniędzy właśnie na te cele jest bardzo istotne. Budowane nowe budynki użyteczności publicznej, w których właśnie będzie to przeznaczone też miejsce na schrony. Miejmy nadzieję, że pan prezydent już tutaj nie wywinie nam, mówiąc w cudzysłowie, żadnego numeru i podpisze tą ustawę.
Czy sądzi pan, że nie skieruje jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym,
tak,
czy żadnym innym?
Patrząc jak pięknie i gładko przeszło nam przez Sejm, miejmy nadzieję, że... I właśnie też uwzględnianie tych poprawek, bo nawet taka, która może dotyczy nas na Podkarpaciu, Bieszczad, czyli tego procedury dotyczącej ataków dzikich zwierząt, bo wiemy, że w Bieszczadach mamy z tym problem, tak, wilki.
To przepisy, którymi zostały uzupełnione.
Tak, czyli też ta współpraca tutaj przy tworzeniu tej ustawy jest godna pochwały. I tak jak właśnie mówię, dla mnie ważne to, że samorządy w końcu będą miały zagwarantowane pieniądze na właśnie na te działania i edukacja. Bo tutaj też te zaniedbania są, edukacja zawsze była mi bliska, jest mi bliska, dlatego no wciąż dla mnie niezrozumiałe, dlaczego wciąż nie uczymy się pierwszej pomocy, właśnie tego, jak zachować się przy różnego rodzaju alarmach. Nie znamy najprawdopodobniej, tak pewnie statystycznie to ostatnio czytałem, że chyba w Estonii teraz będą wprowadzane takie szkolenia online, żeby jak najwięcej ludzi mogło z nich skorzystać, bo w tym momencie około 10% osób wie, jak się zachować w różnego rodzaju takich sytuacjach. Także no, mam nadzieję, że też te zaniedbania zostaną nadgonione w najbliższym czasie.
Jeżeli chodzi o edukację, to przypominam sobie, Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą taki program Edukacja dla Wojsku, to się bodaj nazywa, właśnie dla uczniów szkół. I to pewnie jest dobry kierunek, żeby od tych najmłodszych lat jakby wdrażać do pewnych sytuacji kryzysowych również tych, którzy są najmłodsi. Jeszcze troszkę nam pozostało do końca dzisiejszej audycji, więc czas dla panów tak mniej więcej po półtorej minuty. Oczywiście, jeżeli będą chcieli panowie się odnieść do czegoś, co już padło, to nie ma problemu, ale chciałbym zapytać o prezydenta, bo kampania prezydencka właściwie się nam na dobrą sprawę rozpoczyna. Część ugrupowań już gdzieś z jakąś wizją kandydatów, część kandydatów już się zdeklarowała, część ugrupowań jeszcze czeka, więc może dwa słowa o tym. Pan Gabriel Zajdel zgłaszał się do głosu w kwestii, która już padła, ale zapytam też o prezydenta Lewica sama czy osobno.
Może zacznę od tego, w jakim celu się zgłaszałem. Zgłaszałem się, bo tak przyszło teraz mi właśnie do głowy. Myślałem nad tym chwilę i mamy taki problem, że nie wiem jak jest w innych miastach, ale w mieście Krośnie na przykład nie ma w tym momencie Komisji Bezpieczeństwa. Z jakiegoś powodu Rada Miasta nie podjęła decyzji o stworzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komisja Gospodarki Komunalnej ma się tymi wszystkimi sprawami zajmować. Przy tej nowej ustawie bardzo mnie to ciekawi, jak to się zdarzy. To jest pytanie do przewodniczącego Rady Miasta, pana Zbigniewa Kubita. Jak sobie to wyobraża, jak to będzie funkcjonowało? Wiem, że funkcjonuje taka Komisja Bezpieczeństwa wspólna między powiatem a miastem, ale też jestem ciekawy, jak to wszystko się potoczy i jak to wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców miasta Krosna. Czy o tym też pan przewodniczący pomyślał?
Pytanie padło.
Natomiast jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, no jest jeszcze trochę czasu pomimo wszystko. W Lewicy mamy w tym momencie trzy osoby, które tak naprawdę myślimy, że moglibyśmy jedną z nich wystawić. Jest
Bank
to pani Magdalena Biejat, jest to pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i jest to pan wicepremier Krzysztof Gawkowski.
I rozumiem, że
wszystkie te trzy osoby
trwają.
W tym momencie są, że tak powiem, na topie. Dyskusje oczywiście trwają. Uważam, że któraś z tych osób na pewno będzie dobrą kandydatką, dobrym kandydatem na prezydenta i uważam, że Lewica swojego kandydata na prezydenta powinna mieć.
Zatem czekamy. Konfederacja kandydata na prezydenta już ma, przynajmniej zdeklarowanego przez siebie, czyli Sławomir Mentzen.
Tak. My już takich dylematów jak Lewica nie mamy, już swojego kandydata mamy. Jest to Sławomir Mentzen, który już bodajże ponad miesiąca, to może półtora, prowadzi swoją prekampanię wyborczą i odwiedza wiele, w tym głównie małych miast na terenie całej Polski. Był już na Podkarpaciu, odwiedził bodajże 6 albo 7 miast i proszę mi uwierzyć, frekwencja była naprawdę świetna, pomimo czasami teraz niezachęcającej pogody, czy już wieczornej, no ciemnej pogody, no powiedzmy, że już jest ciemno wieczorami, to naprawdę proszę mi uwierzyć, że przychodzi naprawdę dużo ludzi, jesteśmy naprawdę dobrej myśli i idziemy do przodu, tak? Myślę, że mamy dobre perspektywy, więc...
Czekamy na wynik wyborczy, po prostu. Pan Jerzy Jęczmienionka, Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze kandydata nie ujawniło. Czeka na to, co zrobi Platforma i co wyniknie z prawyborów w Platformie, czy też jest inny powód?
No mamy kilku kandydatów. Wszyscy wiemy, że tutaj trwają jeszcze wewnętrzne dyskusje, trwają badania w ramach naszej formacji, ale na pewno przygotowujemy się dość intensywnie do tych wyborów, które będą bardzo ważnymi wyborami z pozycji wszystkich mieszkańców całego naszego kraju. apelujemy do tego, żeby faktycznie, żebyśmy wszyscy angażowali się i brali udział w tych wyborach. Na dzień dzisiejszy także ja tu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zachęcam i apeluję do wszystkich Państwa do tego tak, żeby w związku z tym, że jednak mamy problemy finansowe, obecna formacja rządząca jednak blokuje nam wypłatę subwencji. I to apeluję i proszę.
Nie, że blokuje, tylko jest zgodnie z prawem subwencja została ograniczona.
Ale blokuje wypłaty kwartalnych tych transz. I tutaj myślę, że pan powinien się zorientować, że właśnie nawet tych kwartalnych transz, które mamy przyznane, nie są one wypłacane. Dlatego apeluję w imieniu Prawa i Sprawiedliwości wszystkich.
Dlatego, wszystkich że państwa. Zostało złamane prawo.
No tu mamy różne zdania. Myślę, że prawo nie jest stosowane. Obecny rząd jednak bardzo lekko podchodzi do tych przepisów prawnych, ale apeluję do wszystkich Państwa do tego, żeby jednak wpłacać na podany kontakt, które na naszym stronie funkcjonują.
Na lewicę też można wpłacać oczywiście.
Bo to są bardzo ważne wybory i myślę, że jeśli tutaj mamy świadomość tego, co się dzieje, jakiej trudnej sytuacji, także sytuacji gospodarczej, ale także sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo polskie, się znajdujemy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy wzięli udział w tych wyborach i o to apeluję.
I pod tym ostatnim zdaniem pewnie wszyscy się mogą podpisać. Pan Wojciech Jaślar, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. No, sytuacja jest do pewnego stopnia jasna, prawybory w Platformie.
Tak, wybory już coraz bliżej. U nas standardy demokratyczne jak najbardziej funkcjonują, także mamy prawybory. Bardzo ciekawa sytuacja, dwóch silnych kandydatów do nominacji. Także myślę, że będzie ciekawie do ostatniej minuty głosowania. A jeszcze wracając do tej sytuacji międzynarodowej, no to tu chyba też, poza tym, że oczywiście PiS czeka, kogo wystawi Platforma, kto będzie kandydatem koalicji, to myślę, że też te wybory właśnie i wygrana Donalda Tuska trochę pokrzyżowała może plany nawet prezesowi, bo pewnie był plan wyciągnięcia z kapelusza, tak jak to było z prezydentem Andrzejem Duda, nowego kandydata właśnie z kapelusza. Natomiast teraz wyrósł nam Przemysław Czarnek na takiego też czarnego konia tego wyścigu, ponieważ taka silna, dominująca postać może teraz
byłby
też
ciekawym kontrkandydatem dla Radosława Sikorskiego. Mogliby się spierać. To
by było aż mnie zęby bolą, jak sobie pomyślę, jakby wyglądała ta kampania.
No, jeden i drugi ma wyraziste poglądy, Czarnek, tak to ujmijmy.
Ją prowadził. Także też myślę, że tutaj będzie ciekawie. Ja myślę, panie Jerzy, że poradzicie sobie z tymi środkami finansowymi, bo to, co do tej pory udało się chyba skumulować przez te 8 lat rządów, to wystarczy na to, żeby przeprowadzić tę kampanię. Wiem, że pewnie jest trudno teraz, jeżeli nie ma się za sobą pewnych narzędzi, które były do tej pory, ale to dobrze dla demokracji, bo myślę, że wszyscy dzięki temu będą mieli wyrównane szanse.
I pan Wiesław Lada, Polskie Stronnictwo Ludowe, w dosyć ciekawej sytuacji, rzekłbym, PSL, bo Szymon Hołownia się zdeklarował, że wystartuje, jesteście we wspólnej takiej mini koalicji, czyli w trzeciej drodze. W PSL-u trwają dyskusje, czy wystawić swojego kandydata, czy nie. Podskórne głosy bywają takie, że może PSL powinien jednak w wyborach prezydenckich pójść też pod własnym szyldem.
Mamy jeszcze trochę czasu. Oczywiście każde ugrupowanie ma prawo zgłosić swojego kandydata i z tego prawa korzysta.
No to jest kwestia pewnej wyrazistości politycznej.
Tak, ale myślę, że w drugiej turze i tak spotkają się kandydat Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i wygra kandydat Koalicji Obywatelskiej.
Zatem czekamy na kandydata PSL-u, podobnie jak w kilku innych ugrupowaniach. Jak będzie i kto nim zostanie, zobaczymy. A wybory prezydenckie w przyszłym roku. No i kartka wyborcza wtedy zdecyduje, kto zostanie prezydentem na następną kadencję. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, pan Wojciech Jaślar, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Wiesław Lada, PSL,
dziękuję bardzo.
Pan Jerzy Jęczmienionka, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Kacper Szeląg, to jest Konfederacja, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
I pan Gabriel Zajdel, Lewica, dziękuję również bardzo. Kłania się Państwu Jerzy Pasierb. Kolejny panel polityczny w następny poniedziałek po godzinie 11:00.